Dzień dobry, Patryk Szulc, witam Państwa na kanale Podejrzani w kolejnym odcinku z serii Konfrontacja. Dziś moimi gośćmi są Anna Wojtacha i Jarosław Pieczonka, pseudonim Miami, autorzy książki Miami bez cenzury. Witam Was.
Witamy serdecznie.
Witamy serdecznie.
I pierwsze pytanie na początek. Jarek, Ty już wcześniej książkę na temat służb specjalnych też napisałeś. Byłeś uczestnikiem tych wydarzeń i tej książki. Ty również pisałaś wcześniej książki, pracowałaś jako korespondentka wojenna. Skąd pomysł, żeby teraz wspólnie połączyć siły i napisać książkę między innymi o kontrwywiadzie wojskowym, o policji i o twojej przeszłości jako funkcjonariusza różnych służb?
Więc tak, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że wcześniejsze książki, które były wydane, to były nie tylko o służbach specjalnych, też również o policji, o różnych akcjach. Te akcje były opisywane w książkach. Natomiast jeśli chodzi tutaj o książkę pod tytułem Miami bez cenzury, jest to trzecia książka i zadałeś pytanie, dlaczego Miami bez cenzury, tak? A dlatego, po pierwsze, ponieważ w książce po raz pierwszy podanych jest kilka prawdziwych nazwisk związanych z różnymi operacjami, z różnymi też historiami. I mało tego, dość powiedzieć, że są podane tam prawdziwe nazwiska, to osoby, które występują pod tymi nazwiskami, wyraziły na to zgodę, żeby być w tej książce. Poza tym, dlaczego jeszcze bez cenzury? Ponieważ tam jest opisana praktycznie to, co jest opisane w książce, tam jest wszystko opisane, to, co miało miejsce, fakty, miejsca, prawda, prawdziwe historie, dlatego bez cenzury. No bo jest bez cenzury. Nie chcę tutaj, jak powiem, opowiadać szczegółów, bo by było to być takie nieprofesjonalne, że opowiadam książkę jeszcze przed tym, zanim książka została wydana. Będzie w księgarniach, więc po prostu naprawdę będą też takie smaczki, tam są w książce. Są też opisane wątki moich kobiet, tak? Też bez cenzury. Dlatego bez cenzury. A dlaczego z Anią Wojtachą, tak? Dlaczego Ania Wojtacha? Ja powiem tak. To była taka sytuacja, że ja byłem na premierze książki Andrzeja Kuczyńskiego, pseudonim Wódz, byłego żołnierza Gromu. I byłem na tej premierze z moim kolegą, pseudonim Robson, też byłem gromowcem, z którym byliśmy razem w Afryce przez prawie 2 miesiące, on był moim team liderem. No i tam żeśmy rozmawiali na różne tematy i tak dalej. No i na tej premierze żeśmy byli. Robson mnie poznał właśnie z Anią Wojtachą. I w ogóle jak słuchałem tej prezentacji, tej książki Wodza, jak ona opowiadała, jak prezentowała tą książkę, chodziło mi tutaj też, ja dużo uwagi też zwróciłem na to, że ona to po prostu jest taką osobą, taką dziennikarką, że to nie jest dziennikarka, która na przykład siedziała za biurkiem, w cudzysłowie, tylko ona poznała smak, co to jest kąpać się w zimnej wodzie, tak, co to jest, nie wiem, jeść jedzenie z puszki po konserwie, tak? Co to znaczy chodzić w ubraniach, po kilka dni w ubraniu, prawda, śmierdzącym. Poza tym też jest taka dla mnie też była bardzo istotna rzecz, że ona jest reporterką wojenną, tak? Czyli to jest taka osoba, która pracuje z ludźmi i ona musi umiejętnie też od ludzi wydobywać informacje. Czyli taki jak gdyby, można powiedzieć, pokrewna moja branża była, tak? Bo ja byłem pracownikiem też operacyjnym, czyli też musiałem umieć wyciągać te informacje. Widziałem, jak ona to robi, w sensie jak ona to przetwarza. Ja zresztą, jak żeśmy razem pisali książkę, to było bardzo dużo emocji podczas pisania tej książki.
Tutaj było tak, że Jarek już wcześniej ze strony wydawnictwa Bellona miał propozycję, żeby taka książka powstała, bo Jarek jest postacią, która jest znana, popularna, ale też dla wielu osób kontrowersyjna. I pamiętam, że to z kolei było już na promocji mojej książki kolejnej, czyli Ćpuny Wojny, gdzie był pan wiceprezes Bellony i powiedział do Jarka, że ponawia propozycję napisania książki, tylko musi pan znaleźć sobie kogoś, kto po prostu tę książkę z panem napisze. Na co Jarek odpowiedział, ja już nie muszę szukać, ona tam siedzi. A ja akurat podpisywałam swoje książki. No i potem zaczęliśmy na ten temat rozmawiać i ja powiedziałam, że nie ma problemu, musimy zrobić tylko plan książki, no bo to jest istotne. I właśnie tutaj się pojawił, bo to był na początku, ja nie wiem, czy ty, Jarek, pamiętasz, ale to był taki roboczy tytuł, to myśmy nie wiedzieli, że tak, to tak będzie.
Roboczy tytuł.
Tak zostało do umowy wpisane i tak już zostało, że to jest właśnie bez cenzury. I faktycznie jest tak, że Jarek opowiada bardzo dużo takich szczegółów ze swojego życia, które faktycznie wcześniej były nieopowiedziane. Stąd też były emocje. Szczególnie pewnie przy tym, i co wydaje mi się naturalne, w momencie, kiedy Jarek opowiadał o swoim życiu prywatnym. A wiadomo, że też praca, którą wykonywał, przekłada się. To jest taka praca, tak jak korespondenta, która no bezpośrednio się przekłada na życie prywatne, to życie zawodowe. Więc tutaj było bardzo dużo emocji i Jarek mi zaufał też o tyle, że właśnie opowiadanie o jakichś takich damsko-męskich historiach, my też nie chcieliśmy jakby epatować i pisać, bo to nie o to chodzi, żeby pisać książkę pornograficzną. Natomiast tutaj faktycznie tych szczegółów jest naprawdę sporo. I ja widziałam też, że Jarek w trakcie tego pisania, no bo pomimo tego, że mieliśmy plan książki, ale ja mu zadawałam jakieś tam pytania, to Jarek pewne rzeczy na nowo przeżywał. Więc tutaj były duże, duże emocje. A poza tym jeszcze kolejna jest rzecz, którą ja myślę, że trzeba warto dodać, że prawda jest taka, że oboje jesteśmy bardzo silnymi osobowościami. Więc te starcia w pewnym tym, na pewnym etapie twórczym musiały się pojawić. Tylko że my potrafiliśmy w pewnym momencie, a pokrzyczeliśmy sobie na siebie nieraz, no, tak?
Głośno.
I to głośno.
Naprawdę
tak,
głośno.
Tak, także trzaskanie drzwiami też było jak najbardziej. Ale potem jakby wracaliśmy, bo oboje nam zależało na tej książce, więc jakby wracaliśmy, przechodziliśmy nad tym do porządku dziennego.
Ja mogę powiedzieć taką rzecz, że na początku, jak żeśmy się poznali, no po premierze tej książki była taka impreza, nie?
Znaczy po czpunach wojny moich.
Tak, była impreza taka, nie? No i tam Robson mnie tutaj przedstawia, to Poznaj, to jest Miami.
Taka już nieoficjałka.
Tak, taka nieoficjałka. Ona mówi, ty jesteś policjantem? Ty jesteś byłym policjantem czy gangsterem, nie? Ona się wystraszyła, mówi, w życiu na policji.
Gdyby nie Robson, to ja bym nie gadała z tobą w ogóle. Stoi takie wielkie, łyse coś.
A znałaś wcześniej, w ogóle kojarzyłaś Miami'ego jako postać trójmiejskiego?
Tak, jako tak, jak najbardziej. Tylko wiesz, to jest inaczej, jak się gdzieś tam o kimś czyta, a inaczej jest, kiedy bezpośrednio masz kontakt. Ja też byłam troszeczkę, bo to właśnie po tym spotkaniu, ja prowadziłam to spotkanie naszego kolegi Wodza i potem byłam też trochę, a to ktoś do mnie podchodził, a to coś, no jednakże nagle Robson mnie właśnie wyciągnął i mówi tutaj Poznaj, ty przecież Wodza nie znałeś.
Nie.
I Robson do mnie powiedział, mówi sobie, a to możemy go do tego VIP-roomu na afterparty wziąć. Ja mówię, dobra, dawaj, to, nie ma problemu. No i potem zaczęliśmy rozmawiać i tak przegadaliśmy cały wieczór, całą noc, bo potem jeszcze gdzieś tam do knajpy się przenieśliśmy. I właśnie już gdzieś było to, bo wiesz, to jest tak, że ja bym nie napisała książki, ale i też Jarek by nie chciał pisać, gdyby nie było tego takiego wzajemnego porozumienia, takiego czucia tematu. Także mnie to też ogromną przyjemność sprawiło to pisanie, bo Jarek miał naprawdę bardzo fascynujące życie.
Mogę jeszcze tutaj taką rzecz dodać odnośnie właśnie tych emocji, no to mogę tutaj wam powiedzieć, no było tak, że po prostu pierdolnąłem drzwiami i wyszedłem dosłownie, tak było, wsiadłem do autobusu i powiedziałem, nie będę z nią pisał książki, koniec,
a ja
skończyło
z nim,
się,
ja
nie?
Powiedziałem,
tak,
nie?
Ona mówi, to mówi, nie?
Tak,
było tak? Dosłownie, tutaj nie chcemy tu, dlatego jest bez cenzury właśnie, nie? Było, tak było, ale no, wszedłem do tego autobusu, pojechałem, prawda?
Ja do ciebie zadzwonię.
Tak, zadzwoniła, dobra, okej, i wróciłem z powrotem.
Tak, tak.
No a właśnie, a powiedz, wcześniej pracując jako korespondentka wojenna, pisząc też o wojnie, o tym, że tam ludzie naprawdę giną, się dzieją tragiczne rzeczy niejednokrotnie w takich działaniach bojowych, wojennych, a tutaj rozmawiając z człowiekiem, dla którego jednak wojsko jest w pewien sposób przeszłością, kontrwywiad wojskowy jest w pewien sposób przeszłością, dużą część życia spędził jednak w policji, a policja to jest zupełnie inna specyfika niż wojsko. Jak dla ciebie, jako dla dziennikarza, różniła się praca z byłym policjantem, a byłymi żołnierzami, którzy faktycznie też byli na wojnie?
Wiesz co, ja powiem ci, że wcale się tak mocno nie różniła, bo Jarek przede wszystkim jakby wywodzi się z wojska, tak? Bo przecież zaczynał od wojska, więc i bardzo do tego wojska chciał iść. Zresztą ja tutaj tylko tak uchylę rąbka tajemnicy, że my od tego zaczynamy książkę, że właśnie Jarek był tak zafascynowany wojskiem w czasach, kiedy wszyscy od tego wojska chcieli uciekać. Gdzie przecież ludzie wymyślali cuda, żeby nie iść, młodzi mężczyźni, żeby nie iść do wojska. A Jarek po prostu parł na to wojsko ze wszystkich sił, także tutaj było, ja nie miałam z tym problemu. Oczywiście, że na wojnie się pracuje inaczej, ja bardzo mało pracowałam z żołnierzami, bo ja unikałam baz wojskowych, bo dla mnie tam nie było co robić, trzeba było w terenie pracować i to jest oczywiście inna praca, a inna jest praca wtedy, kiedy spisujesz czyjeś wspomnienia, tak, no bo tutaj tak jest i też musisz do pewnego stopnia dać się wygadać, ale też kierować tą rozmową, no bo ostatecznie to ja jestem od tego, a też Jarek mógł nie chcieć mówić pewnych rzeczy, co akurat tutaj, no ja miałam ten komfort pracy, że nie było takiego problemu.
Ja tutaj chciałem taką rzecz jeszcze powiedzieć, że przecież tutaj, no, chciałem przypomnieć, że z wojska oficjalnie odszedłem w roku 90, z tak zwanej czwórki, ale kontrwywiad wojskowy mnie uśpił, wrzucił mnie do policji, w cudzysłowie oczywiście, i byłem tym agentem uśpionym kontrwywiadu wojskowego w policji, prawda? I doszedłem w policji od tego najniższego szczebla, od tego policjanta prewencji do policjanta pod przykryciem, czyli to jest w ogóle jakiś taki ewenement, co w ogóle, no, przykrycie w przykryciu, czyli no, dochodzisz do najwyższej formy wtajemniczenia pracy operacyjnej w policji jako agent wojskowy, prawda?
Czyli trochę tak, jakbyś był takim podwójnym agentem specjalnym,
no
prawda?
Tak, i tu, tak. I tu. Tak, no i to jak gdyby to. No i jeszcze, że ta specyfika pracy w policji, to po prostu nie wiem, czy Ania, ty po prostu podczas naszych rozmów, jak pisałeś tą książkę, to gdzieś tam, mimo że byłem w tej policji, to to wojsko gdzieś tam
cały czas wychodziło, prawda? Przemykało się cały czas.
Bo choćby tutaj no też mogę powiedzieć tak, tylko troszeczkę, że gdyby nie moje doświadczenie wojskowe, prawda, no tak. I oczywiście policyjne, to ja bym sobie w życiu nie poradził z pewną sprawą, o której, no nie chcę tutaj opowiadać, żeśmy opisywali w książce. Nie byłoby w ogóle takiej możliwości, że po prostu bym sobie z tym nie poradził, prawda?
A powiedz, czy dla ciebie ta książka, bo no, ja już jestem po lekturze i nie chcę zdradzać tutaj szczegółów, też widzą tak w 100%, natomiast ogólnikowo można powiedzieć, że to jest twoja historia życia taka od dziecka aż do teraz tak naprawdę. I czy dla ciebie ta książka nie miała takiego wymiaru, żeby w pewien sposób z przeszłością, też z tymi czasami, że tak powiem, młodzieńczymi się troszeczkę rozliczyć? Bo są tam też wątki z twojego życia prywatnego, które niejednokrotnie wcale nie są sympatyczne. I czy dla ciebie nie było to jakaś taka forma rozliczenia, jakiejś takiej może, nie wiem, spowiedzi?
Ja powiem tak, na pewno ja uważam, że ta książka jest chyba taką najbardziej dojrzałą, nie? Książką moją. Nie? To z tych dwóch to uważam, że jest taka najbardziej dojrzała, to raz. Czy to jest rozliczenie? Ja się rozliczam z Panem Bogiem, tak? To nie rozliczam, nie mam chęci rozliczania się z samym ze sobą, tak? Bo jestem wierzącą, dlatego tak mówię o tym. Ale nie uważam tego jako chęć rozliczenia, tylko jako chęć przekazania i pokazania ludziom, młodym ludziom przede wszystkim, którzy myślą o byciu w służbach, w wojsku, jaką, że ta droga moja, czy tam, bo też ludzie też inni mają też swoje historie, prawda? Że to nie są takie te łatwe rzeczy, że naprawdę, żeby dojść do jakiegoś tam poziomu, to naprawdę trzeba dużo w życiu przejść, żeby gdzieś tam do jakiegoś momentu dojść, prawda?
W tej książce wspominacie też o takich sprawach, które rzeczywiście były głośne, już szeroko opisane, typu zabójstwo Nikodema S, pseudonim Nikoś, czy gangstera trójmiejskiego o pseudonimie Tygrys. Te osoby, no tak jak powiedziałem, są szeroko opisane w mediach. I wiele wiadomo na temat ich przeszłości. No akurat w wypadku Nikosia, no, sprawa wiadomo, że jego zabójstwo nie do końca jest wyjaśniona. Natomiast jaki też był
cel...
Właściwie wcale nie jest wyjaśniona. Może tak, hipotez jest dużo, ale no na tak. Hipotezach się kończy, tak? Może w ten sposób. Czemu też służyło to, żeby mówić o takich wątkach, które już są szeroko opisane? Bo z jednej strony ta książka jest bez cenzury, jest gdzieś tam bardzo wiele wątków poruszonych, o których ty wcześniej też nigdzie nie mówiłeś. I to są naprawdę takie ekstra informacje, zupełnie coś nowego, ciekawego. Nikoś, Tygrys i tym podobne, to też są ciekawe wątki, ale mimo wszystko generalnie powszechnie, jest to wiedza powszechnie dostępna. Czemu służyło też omawianie takich tematów?
No ja myślę, że myśmy się tutaj, jeśli mogę, to zdecydowaliśmy się właśnie o pisać, mówię tutaj o Nikosiu, tak, na przykład, że faktycznie tych informacji, które były doniesieniami medialnymi tak naprawdę, to było bardzo dużo, ale tak naprawdę z nich nic nie wynikało. I my się z Jarkiem zastanawialiśmy właśnie pisząc, czy dawać tego Nikosia, czy nie, no bo Nikoś już był, tak jak mówisz, tak? Ale wydaje mi się, że jest na tyle szerzej to ujęte i z takiej jarkowej perspektywy, gdzie tego wcześniej w takim stopniu nie było. I myśmy się dlatego na tego Nikosia zdecydowali, bo mi się wydaje, że już teraz tak też mało kto o nim pamięta, a de facto tak naprawdę jakby się nic nie stało. No ktoś wszedł do knajpy, odpalił faceta, lata minęły, bo to przecież były lata 90. No i nic się nie stało. Wiadomo, że było na niego zlecenie, ale kto, jak?
Ja mogę tutaj powiedzieć taką rzecz, że przede wszystkim od tego chciałem zacząć, że ja byłem członkiem grupy operacyjno-śledczej do sprawy wykrycia zabójstwa między innymi z i innych, tak? Także przekazując informacje Ani, to właśnie przekazywałem te smaczki, które polegały też na stawianiu znaków
zapytania. Oczywiście, że
dlaczego,
tak.
Dlaczego nie zrobiono tego, a dlaczego zrobiono tego? Mało tego. Muszę tutaj też powiedzieć taką rzecz, że w Trójmieście Nikoś po śmierci był przedstawiany jako celebryta.
Tak.
Czyli ten w cudzysłowie Układ Gdański
próbował niego zrobić tak, nie gangstera, tylko po prostu celebrytę. Właśnie. Tak.
Druga sprawa. Środowisko już po śmierci Nikosia, szczególnie związane z wdową po Nikosiu, też próbowało go przedstawiać jako męża, ojca dzieci, w taki sposób, taki przekaz, jako człowieka takiego prawego. No a tutaj co, to Ania powiedziała, że został zastrzelony w burdelu.
No po prostu taka jest prawda i był zwykłym gangusem, tak? A nie jakimś mężem, ojcem rodziny, gdzie... Znaczy był, ale jakby no to był jakby dwie twarze. Tak? I to próbowaliśmy też pokazać, że po prostu próbowano zmanipulować tą historię.
Tak, dokładnie. I jeszcze jest taka rzecz, że to ja tutaj to już powiem, to bo przecież stamtąd pochodzę i z tamtych czasów. W ogóle pisanie na przykład o tym, że Nikoś zginął w burdelu, bo taka jest prawda, to było w ogóle zakazane. Dziennikarze w ogóle taką narrację wprowadzali w agencji towarzyskiej, w klubie.
Żeby ta postać jego była dobrze.
A to był po prostu burdel. Mało tego, to w tym burdelu jego zastrzeli, była jego żona. I były jeszcze inne osoby, tak?
I to też o tym napisaliśmy.
I to tak? O tym też napisaliśmy. Przedstawiamy tą historię, żeby po prostu ludzie też mieli mogli sobie jakiś ogląd tego całego zdarzenia, jak to było. I dlatego też są przedstawione tam smaczki, kruczki, których wcześniej w ogóle nie było, nie?
Poza tym ja tutaj mi się wydaje, że jest istotne, czy tam, tak jak tu wspominasz tego tygrysa sławnego i tak dalej, to Jarek bardzo, bardzo fajną rzecz, którą jak mi opowiadał o tych historiach, to ja się bardzo dużo rzeczy dowiedziałam, no bo w latach 90., no to tam początek lat 90., no to ja chodziłam do szkoły podstawowej i do liceum, także nie brałam udziału, a poza tym nie jestem z policji, ale Jarek mi opowiadał też o tym, do jakiego stopnia, i tego nigdzie moim zdaniem nie było pokazane, do jakiego stopnia było rozbisurmanione to towarzystwo, że oni w zasadzie mogli wszystko, że oni wchodzili do knajpy, byli ją w stanie przyjść, bo tak im się podobało. I to właśnie pokazałeś. To jest moim zdaniem bardzo ciekawe.
Tak, zgadza się, ale też jeszcze pokazaliśmy, w jaki sposób nieprofesjonalne było prowadzone śledztwo. I dlaczego było tak prowadzone? Mhm. To jest taka rzecz, prawda? O jakimś tam wątku, że tak powiem, wpływania na sytuację, prawda? Projektu naszego, no to może powiem, ale nie teraz.
Nie teraz, ale
są ciekawe, bardzo ciekawe.
Są bardzo ciekawe wątki, kiedy no, książka była jeszcze jej nie napisaliśmy, kończyliśmy pisać i okazało się, że zaczynają być próby nacisku na wydawnictwo, żeby książka się nie ukazała.
Układ Gdański wiecznie żywy.
Wiecznie żywy, tak, więc myśmy, na szczęście mamy fajnych wydawców, którzy się nie dają dali jakoś tam zastraszyć, tak to może powiedzmy, i myśmy sobie spokojnie mogli tę książkę dokończyć w takiej formie, w jakiej właśnie przyjęliśmy, i nie było ze strony wydawnictwa na nas żadnych nacisków, że z uwagi, że na nich są naciski, to my mamy coś tam zmieniać. Absolutnie nie. Także mogliśmy sobie spokojnie pracować, ale to pokazuje właśnie to, że pomimo, że lata 90. dawno minęły, to jednak cały czas to środowisko się trzyma razem i próbują ucinać po prostu od razu, jak się coś zaczyna dziać, to po prostu tłamsić to.
Jeszcze chciałem tutaj na koniec tego wątku powiedzieć taką rzecz. Przecież pamiętajcie, że ten czas, prawda, tego zabójstwa Nikosia, to był już czas, kiedy żeśmy chyba wchodzili, przygotowywali się do wejścia do Unii Europejskiej, kiedy już
do NATO,
kiedy już, prawda, Unia Europejska
po 89 roku,
wszystko już ustawiała pod kątem, tak powiem, robienia, cudzysłowie, porządku w Polsce. Uh-huh. I przecież tam w książce też opisujemy taki wątek, że najprawdopodobniej mogłoby się tak zdarzyć, że Nikoś mógłby zostać świadkiem koronnym. Tego też nie było, nikt nie analizował w ten sposób. Nie?
Tak.
I jakby Nikoś został świadkiem koronnym, a były z nim prowadzone rozmowy, nie pod kątem bycia świadkiem koronnym, ale pod kątem, żeby dał się zaaresztować, tak? Ale nie będziemy mówili o co tam chodziło.
To opisujemy.
Czyli generalnie jak gdyby jakieś przygotowanie do tego, żeby ewentualnie został tym świadkiem koronnym, no to co by było w Gdańsku, to...
Powiedziałaś o nim na początku naszej rozmowy, że Jarek jest osobą mocno kontrowersyjną i to, o czym tutaj rozmawiamy, artykuł Miami Gdańsk, wątek romansu z wdową po Nikosiu i tak dalej, rzeczywiście te kontrowersje tutaj uwydatnia. Natomiast do dziś w środowisku zarówno widzów, czytelników książek, w których bierzesz udział, ale też myślę, że w środowiskach policyjnych wiele osób nie wierzy w twoje historie. Wiele osób na przykład uważa, że skoro pracowałeś przez 4 lata jako operator przykrywkowiec, tak, to że przez ten czas nie byłeś w stanie prowadzić kilkudziesięciu operacji. No to powiedz, jak to wygląda z twojego punktu widzenia, dlaczego tak było i jak to było możliwe?
Więc tak, po pierwsze to wytłumaczę, jeśli chodzi o tą moją pracę jako przykrywkowca. Ja nie byłem, zanim dostałem licencję przykrywkowca, najpierw dostałem licencję ZBZ-u, czyli Zespołu Bliskiego Zabezpieczenia. To jest taki przykrywkowiec, który ochrania przykrywkowców podczas pracy. Nie będę się w tym temacie rozwijał, tylko króciutka informacja. Przykrywkowcy i ZBZ-owcy byli też na etatach, czy to w Wydziale Trzecim, czy później w Wydziale Operacji Specjalnych. Ale byli też operatorzy ZBZ-u i przykrywkowcy, którzy byli na etatach rodzimych jednostek, czyli tak jak byłem w Gdańsku, i tam prowadzili swoją pracę operacyjną, tak, bo ja byłem pracownikiem operacyjnym, ale dostawali zlecenie od Wydziału Operacji Specjalnych i byli wypożyczani do prowadzenia operacji specjalnych. Mało tego, każdy udział w operacji specjalnej, czy to jako ZBZ-owca, czy to jako operatora, był monitorowany przez Wydział Operacji Specjalnych. Czyli na przykład, jak była prowadzona operacja na przykład pod Miami'ego, no to taka osoba była rozpracowywana i szefostwo z Wydziału Operacji Specjalnych wiedziało, czy można mnie pod takiego figuranta, że tak powiem, podesłać, czy nie, czy on mnie zna, czy może mnie nie znać, mimo tego, że miałem tą swoją legendę. I czasami było tak, że skąd tych kilkudziesięciu operacji, skąd te kilkadziesiąt operacji? A stąd, że były takie sytuacje, że do operacji wchodziłeś na przykład na jeden dzień po to, żeby wprowadzić jak następnego operatora. Ja nie będę tutaj opowiadał o specyfice prowadzenia działań operacji specjalnych, bo to już jest warsztat, tak? I o tym nie chcę opowiadać. Ludziom się wydaje, że taka operacja specjalna, jak wchodzisz do takiej operacji specjalnej, to jesteś w niej, nie wiem, rok, dwa. Może i tak, może i nie. I bardzo dobrze, że nie wiedzą. Dalej. Ja udostępniłem u siebie na fanpage'u Jarosław Pieczonka PS Miami ze swojej teczki personalnej policjanta całą dokumentację, jeśli chodzi o mój udział w operacjach specjalnych. I tam są podane numery i za potwierdzeniem z oryginałem, tak? I tam jest właśnie te kilkadziesiąt wymienionych tych operacji. Także tak to wygląda. To jest możliwe. I tyle, no co ja mam powiedzieć? No, było tak, że w miesiącu brałeś udział w trzech operacjach, tak? 3 operacjach, tak? No i tak jak powiedziałem, oprócz tego prowadziłeś swoją pracę operacyjną w Trójmieście, tak? No w Trójmieście nie wiedzieli, że ja jestem przykrywkowcem. Bo nie mogli wiedzieć. Mój szef wiedział tylko, że ja jestem przykrywkowcem, czy tam zastępca, tak? A mało tego, skoro mówią, że jest niemożliwe, no ale no brałem udział w tych operacjach i one wychodziły, one się udawały, tak? One się kończyły końcówkami.
Ja myślę, że tutaj jest, słuchajcie, jeszcze taka rzecz, której Jarek doznaje od lat i ja też z takimi sytuacjami miałam do czynienia, jeśli chodzi o moją osobę, to pamiętam, że się pojawiały na przykład takie jakieś tam, czy w mediach społecznościowych, że ja nigdzie nie byłam na żadnej wojnie, że to jest wszystko kłamstwa, że ja sobie to powymyślałam, i tak dalej, i tak dalej. I w przypadku Jarka jest tak samo, że Jarek tam jakieś, nie wiem, głupoty opowiada, czy tak dalej, czy tam sobie coś wymyślił, czy coś takiego. Ja myślę, że fajne są media społecznościowe, bo można mieć mnóstwo znajomych i podnajdywać ludzi, których się znało, nie wiem, w szkole podstawowej na przykład. Natomiast jest też tak, że ludzie wykorzystują te media do tego, żeby po prostu pisać bzdury, bo wynika to z tego, że nie wiem, że są zazdrośni, że im się nudzi, że po prostu lubią komuś tak po prostu, bo lubią, a takie postacie jak Jarek czy ja, osoby, które są osobami medialnymi i charakterystycznymi, bo ani Jarek, ani ja nie jesteśmy grzeczni, to od razu powoduje jakąś tam reakcję i ja myślę, że ci ludzie, którzy Jarka poznali, to wiedzą, że pracował, a na takie jakieś tam komentarze tego typu po prostu nie należy zwracać uwagi, trzeba po prostu iść do przodu i my to z Jarkiem robimy. I tutaj ja wiem, bo rozmawialiśmy teraz nawet jadąc tutaj do ciebie, do studia z Warszawy, że my się musimy przygotować na hejt, bo ja może mniej niż Jarek tego hejtu doznałam w życiu, ale ja będę rykoszetem dostawać, tak? Bo już się jakieś tam głupkowate wpisy pojawiły. Więc ja myślę, że trzeba się uodpornić i robić swoje.
Ja mogę tutaj jeszcze coś powiedzieć o tych zdjęciach, bo mówiłeś tutaj o zdjęciach.
A to bardzo ważna rzecz, to... tak. Zdjęcie jest mnóstwo.
Ja powiem taką jedną rzecz. Mnie udało się zdokumentować praktycznie cały przebieg mojej pracy w operacjach specjalnych, czyli jako ZBZ-cie i jako operatora. Kiedyś to w ogóle było niemożliwe. Był zakaz w ogóle robienia zdjęć. Mało tego, to ja mam zdjęcia kolorowe, tak? I gdzie tylko, ja po prostu, no to już szkoła wojskowa, prawda? Że miałem, kupiłem sobie aparat, schowałem sobie i gdzie mogłem, w jakich miejscach byłem, czy samochody, czy cokolwiek, prawda? I sobie to dokumentowałem. Mówię, może kiedyś gdzieś to będzie mi po prostu potrzebne i będę mógł to o tym opowiedzieć. To nie było na takiej zasadzie jak z agentem Tomkiem, prawda? U nas była zasada prosta, no robimy zdjęcie, ale tam była gwarancja, że to zdjęcie nie wyjdzie na zewnątrz. W ogóle to jakby się coś takiego wydarzyło, to ja bym był po prostu skończony, nie? I pilnowałem tych zdjęć, chowałem. Zresztą powiem wam taką rzecz, że była próba tego mojego archiwum przejęcia przez policję, ale się nie udało. Przez układ, ludzi z układu, nie? Ale im się to nie udało, bo ja mam tylko, oprócz zdjęć, to mam różnego rodzaju dokumenty, tak? I też służbę VAT mam zdokumentowaną. Ludzie tam też często piszą takie, że na przykład, nie wiem, że postawa strzelecka jest źle przyjęta. Ja tłumaczę ludziom, bo tam teraz wytłumaczę, to były zdjęcia robione często z ukrycia, nie przygotowywało się do robienia tego zdjęcia. Ciężko jest robić zdjęcie szybko i trzeba jeszcze uważać, żeby ktoś ci po prostu nie zabrał tego aparatu, czy
Nie, ja myślę, że tutaj faktycznie te zdjęcia są bardzo dużym atutem, bo my zdjęcia jest ponad 100, prawda?
Tak, 150 chyba.
Jakoś tak, jest no, bardzo dużo. I my pamiętam na takim etapie, już kiedy się dodaje zdjęcia do książki, to my bardzo pilnowaliśmy, żeby te podpisy, które są pod zdjęciami, podpisy podpisami, ale żeby odpowiednie osoby pikselować, po prostu, żeby nie było widać twarzy. Parę osób, to tak jak Andrzej Skrocki, no to się zgodzili pokazać twarz i powiedzieć, że nie będzie Andrzej S., tak? Tylko pełne nazwisko.
Czy Banan, czy Robson,
tak samo. Więc myśmy tego bardzo pilnowali, bo to jest bardzo ważne, żeby na podpisie do zdjęcia nie było, że Banan jest Robsonem, a Robson jest Bananem, tak? Tak. Bo no, to jest istotne. Natomiast faktycznie Jarek tych zdjęć dostarczył bardzo dużo. Mało tego, my tutaj byśmy umówieni tam z wydawnictwem na ponad 100, a przecież ty masz jeszcze od cholery tych zdjęć, także tu co mnie wyczerpało, wyczerpane archiwa zupełnie, a to też jest jednocześnie, tak jak Jarek powiedział przed chwilą, dokumentacją tego, że on faktycznie był tam, gdzie był. Także...
No, są dokumenty, są pewne procedury, kursy, gdzie ludzie uczestniczyli w tych kursach. Przecież no nie będę zamieszczał opinii służbowych, tak? No, ja to wszystko mam, tak? No, ja powiem tak, jeżeli ktokolwiek będzie chciał, będzie mi zarzucał, że ja mówię kłamstwo, to ja mogę stanąć do debaty, ale nie do debaty z fejkowego konta, tak? Jakiegoś, tylko face to face. I możemy sobie, tak powiem, może mi wtedy zadawać pytania, ja będę mówił, niech mnie wypunktuje, w których miejscach ja mówię nieprawdę.
Słuchajcie, a zostawiając troszeczkę ten hejt, o którym no, szeroko rozmawialiśmy w dzisiejszym wywiadzie, powiedzcie, do kogo kierowana jest ta wasza książka i dlaczego warto ją przeczytać, waszym zdaniem jako autorów? Może najpierw Ania.
Ja myślę, że kierowana jest do osób, które się interesują wojskiem, policją, pracą w wywiadzie, kontrwywiadzie, przeprowadzaniem informacji, operacji, przepraszam, bo Jarek o tym bardzo fajnie i szczegółowo opowiada. A dlaczego warto ją kupić, dlaczego ją warto przeczytać? Choćby dlatego, że jak się spotykają dwie tak wybitne osobowości jak my, to musi powstać coś genialnego. Także myślę, że tak. Natomiast jest to po prostu naprawdę bardzo ciekawa, wartko napisana książka, bo staraliśmy się, żeby tak było. I ja uważam, że też warto dlatego, że ja mogę śmiało powiedzieć, że no naprawdę dosyć dobrze, wydaje mi się, Jarka poznałam przez ten czas, kiedy pisaliśmy książkę. Nawet do tego stopnia, że Jarek mieszkał przez jakiś czas u mnie, bo było bez sensu, żeby jeździł do siebie i rano wracał, żebyśmy pisali. Także myśmy wstawali, jedliśmy śniadanie, potem jedliśmy obiad, potem jedliśmy kolację, spędzaliśmy ze sobą po prostu cały Boży dzień i wieczór. I ja doszłam do wniosku, że Jarek ma, że to jest naprawdę życiorys taki bardzo filmowy, taki sensacyjny, gdzie te wątki, które się pojawiają, są naprawdę pasjonujące i fascynujące. Także ja gorąco oczywiście polecam i zachęcam do kupienia naszej książki.
Teraz ja. No dlaczego warto? Dlatego przede wszystkim, dla kogo jest ta książka? Przede wszystkim, tak jak tutaj Ani powiedziała, dla pasjonatów, dla ludzi, którzy się tym interesują. Dlatego, że też, żeby sobie ludzie sami sobie zrobili ogląd, przeanalizowali tą książkę, ponieważ jest mnóstwo ludzi, tak zwanych tych udawaczy, którzy udają, że gdzieś byli, robią sobie, że tak powiem, z tego PR, wykorzystują to do różnych celów, prawda, swoich, wprowadzają też ludzi w błąd i ta książka może, czytelnik, który się tym interesuje, może sobie przeanalizować pewne rzeczy, pewne sytuacje, pewien warsztat taki bardzo, bardzo znikomo pokazany. W ogóle pewne nazwy, które w ogóle funkcjonują i ku temu ta książka też służy. Mało tego, ta książka moim zdaniem też jest przekazem dla ludzi młodych. Naszym celem, pisząc tą książkę, nie było to, nie jest filmik na YouTubie, który trwa 7 minut i agituje tam do służb czy do wojska. Fajnie, super, że tak się dzieje, bo tak świat cały pracuje, werbując ludzi do pracy. Tak. Ale ten filmik jest, to jest tylko filmik, który trwa, nie wiem, kilkanaście minut. Jest fajna muzyka, fajny podkład.
Dynamicznie zmontowany.
A nam chodziło o to, żeby pokazać prawdę, co to jest służba. Służba to są wyrzeczenia, to są nieprzyjemności, to jest często...
To są nieprzespane godziny, dni gdzieś, po prostu takiej operacyjnej pracy, gdzie to pokazywaliśmy. My się staraliśmy też z Jarkiem, bo ja tego szczególnie pilnowałam, żeby jakby wyjaśniać, bo wiadomo, że ludzie tak jak Jarek operują pewnym żargonem, slangiem, więc my się staraliśmy, żeby, ja na przykład czasami mówiłam, ja mówię, słuchaj, ale ja nie wiem, co to jest, co ty mówisz do mnie, na przykład jakieś tam urządzenie do podsłuchu, w związku z powyższym Jarek mi pokazywał zdjęcia, opisywał mi, jak to działa i staraliśmy się tak po prostu w taki sposób ująć, że nawet osoby, które nie znają tych, a poza tym sprzęt się zmienił od tamtych czasów dosyć mocno, staraliśmy się to po prostu opisywać, tak żeby to było przystępne, tak po ludzku napisane.
Tak, i właśnie jeszcze mówię o tym przekazie dla ludzi młodych, że jeżeli oni się decydują na to, żeby wstąpić, powiedzmy, do tej sfery mundurowej, to żeby mogli sobie poczytać i... Bo, moim zdaniem tak, jeżeli są te punkty różne werbunkowe do wojska, czy tam do policji, tam naprawdę ci nikt nie powie. Tam jest pięknie, ładnie i kolorowo. To skoro ktoś się decyduje na służbę, powtarzam, służbę, to niech przed zdecydowaniem się na tą służbę zapozna się z tą książką i wtedy zdecyduje. Bo marzyłoby się, prawda, żeby byli tam sami pasjonaci. Marzyłoby się, tak? Na świecie też tak nie jest, że są sami pasjonaci, że ludzie z powołania są, nie?
No tak.
Ale, ale jeżeli już jest, jeżeli tam niech będzie tych pasjonatów 10, a mogą naprawdę zrobić dużą robotę.
I tym pozytywnym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w ramach cyklu Konfrontacja na kanale Podejrzani. Ja zachęcam do przeczytania książki Miami bez cenzury Anny Wojtachy i Jarosława Pieczonki, pseudonim Miami, w dobrych księgarniach już od 27 stycznia nakładem wydawnictwa Bellona. Dziękuję Wam bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.